O FIA, która wycofała się ze swojego dochodzenia, ale wcale nie kończy to tego konfliktu z Formułą 1. O co, zdaniem niektórych, tak naprawdę chodzi w całym tym zamieszaniu? Będzie o ważnych nowych przepisach w Formule 1, będzie o trofeum Lewisa Hamiltona, które zostało zabrane z gali FIA przez jakiegoś anonimowego gościa. Będzie też o przyszłości Audi w Formule 1. Sporo dziś tematów w ósmym biegu, więc nie ma na co czekać. Zaczynamy! Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. I witam Was w kolejnym odcinku. Formuła 1 nie zwalnia tempa także po zakończeniu sezonu. Cały czas te nowe informacje do nas napływają, co mnie bardzo cieszy, bo mamy o czym sobie dyskutować. Ja mam wrażenie, że nawet jest trochę ciekawiej niż w końcówce sezonu w tym momencie, jeśli chodzi o różne doniesienia ze świata Formuły 1. Słuchajcie, no to zaczynamy od tego, co się wydarzyło w sprawie, o której informowałem w zeszłym tygodniu, czyli o tym całym spięciu na linii rodzina Wolfów, ale w zasadzie cała Formuła 1 kontra FIA. Przypomnę, dochodzenie FIA rozpoczęła w sprawie możliwego konfliktu interesów. Toto Wolf, szef Mercedesa, jego żona zatrudniona przez Formułę 1. Miały być ponoć jakieś zgłoszenia przez szefów innych zespołów poczynione, ale wszystkie zespoły solidarnie poinformowały, że niczego nie zgłaszały do FIA, żadnych tutaj wątpliwości. No i ta sprawa zakończyła się dosyć szybko, przynajmniej ze strony FIA, bo słuchajcie, 48 godzin, tak mniej więcej, trwało całe to stroszenie piór przez FIA, tak to nazwijmy, dobę po oświadczeniach zespołów, które Wam przytaczałem w ostatnim odcinku. FIA wydała oświadczenie i w skrócie napisała w nim, że jest usatysfakcjonowana systemem, który został wdrożony przez Formułę 1 i który służy do nadzorowania potencjalnych konfliktów interesów czy przekazywania poufnych informacji. FIA potwierdza, że nie toczy się żadne śledztwo dotyczące kwestii etycznych czy dyscyplinarnych. Czyli tak szybko, jak to dochodzenie zostało wszczęte, tak szybko albo jeszcze szybciej zostało zakończone. Ale nie kończy to sprawy, bo oczywiście poszły też kolejne oświadczenia. A jakże, bo tych oświadczeń w ostatnim czasie mieliśmy dużo. Tym razem poszło bezpośrednio nie z Mercedesa, tylko z ust samego Toto Wolfa, który powiedział, napisał, że wiemy, że jest duże zainteresowanie mediów wydarzeniami z tego tygodnia. W tym momencie nasi prawnicy rozmawiają z FIA. Oczekujemy pełnej przejrzystości w wyjaśnieniu tego, co i dlaczego się wydarzyło i wyraźnie zastrzegliśmy już wszystkie nasze prawa. Prosimy o zrozumienie tego, że nie będziemy udzielać oficjalnych komentarzy. Na pewno odniesiemy się do tej sprawy w odpowiednim czasie. Czyli do gry ruszają teraz prawnicy, no bo po prostu rodzina Wolfów uważa, że dobre imię ich zostało zszargane, choć przypominam, że FIA w swoim tym oświadczeniu, tym pierwszym, nie napisała jakby o kogo chodzi, tylko że chodzi o jakieś postaci z Formuły 1 i ze świata szefów zespołów, tak to nazwijmy, no ale w odniesieniu do tego, co pisało wcześniej to Business F1, no to wiadomo było, że chodzi o Wolfa i też jakby reakcja wszystkich zespołów Formuły 1, no też jakby jasno dali do zrozumienia, o kogo chodzi w tej całej sprawie. I jeszcze króciutko, oświadczenie Suzy Wolf, najważniejsze fragmenty. Moją pierwszą reakcją na oświadczenie FIA było i to tyle. Przez dwa dni publicznie i w zakulisowych rozmowach insynuowano na temat mojej uczciwości, ale nikt z FIA nie odezwał się bezpośrednio do mnie. Do tego zdarzenia doszło bez transparentności i odpowiedzialności. Spotkałam się z hejtem w internecie, który dotyczył też mojej rodziny. Nie pozwolę na to, by mnie zastraszono. Zamierzam kontynuować wyjaśnienie tej sprawy do momentu, w którym dowiem się, kto podżegał tę kampanię i wprowadził media w błąd. Zatem Mercedes, jeszcze raz, nie wyklucza kroków prawnych, takich poważniejszych. Co do FIA, no, wygląda to na bardzo nieudolną próbę pokazania swojej siły, może siły bezpośrednio Mohameda Ben Sulayema, i ten pokaz siły miał być skierowany bezpośrednio w Toto Wolfa, jeśli wierzyć tym ostatnim doniesieniom BBC, że między panami no, nie do końca jest dobra energia, tak to nazwijmy, ale no, ten atak na Toto Wolfa na Formułę 1 był przeprowadzony bardzo źle. Przypomnijmy, o Toto Wolfa chodzi, on jest też no po prostu jedną z ważniejszych postaci w padoku Formuły 1, więc to też jest atak trochę na całą F1, plus no, jego żona pracowała właśnie w Formula One Management, czyli no, jest to też atak właśnie w stronę Formuły 1. Mohamed Ben Sulayem, łamane na FIA, próbował pokazać swoją siłę, ale słabo to wyszło. No i teraz tak, parę doniesień z różnych stron sobie też przejrzałem, z różnych krajów też poczytałem, co dziennikarze na ten temat piszą, jakie mają wewnętrzne informacje z FIA. No i dziennikarze motorsport.com napisali, że generalnie działacze FIA na różnych szczeblach nie są zadowoleni z tego, co się działo w ostatnich dniach. No, FIA powinna po prostu nadzorować, współpracować z Formułą 1, a jest spora zadyma. Włosi, tam w ogóle dziennikarze to ostro polecieli. W La Gazzetta dello Sport był taki artykuł, że nawet jest możliwy rozłam, że Formuła 1 by się oddzieliła od FIA od tego 2026 roku i by sobie działała po prostu sama sobie. Ale to nie jest takie proste, wręcz jest to bardzo trudne do przeprowadzenia, bo okej, prawa komercyjne mają prawa do zespołów, kierowców, z tym by nie było problemów, ale problemy byłyby z torami, z kierowcami, którzy by się pieli przez kategorie juniorskie i chcieliby do Formuły 1 tej oddzielonej wejść. Mnóstwo problemów z takiego rozłamu mogłoby dojść. To troszkę chyba jednak taki baitowy tytuł, tak mi się wydaje. BBC napisało, że wiele takich ważnych postaci z Formuły 1, z którymi rozmawiali, zaczęło mocno podważać jakby w ogóle obecność Ben Sulayema na stanowisku szefa FIA. Niektórzy określali to jako kolejny gol samobójczy strzelony przez tego człowieka. No i ktoś to podsumował, że może to być początek końca Mohameda Ben Sulayema. No i jeszcze też ważna informacja od Marka Hughesa, jednego z bardziej szanowanych dziennikarzy w padoku, który ma bardzo dobre informacje. On też zwrócił uwagę, że toczy się cały czas, toczą się rozmowy w tle tego wszystkiego nad nowym porozumieniem Concorde. To jest porozumienie między Formułą 1 a FIA i zespołami na temat tego, jak się dzielimy pieniędzmi, jak ten sport ma wyglądać w kolejnych latach. Takie porozumienie jest podpisywane na kilka lat. No i to, które mamy teraz, obowiązuje do 2025 roku. Od 2026 ma być nowe. No i już tam, gdzieś tam powoli trwają rozmowy, jak to porozumienie Concorde ma wyglądać. Kto jaką ma mieć władzę, kto ile ma mieć pieniędzy, jak ten podział pieniędzy ma wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Więc jest mocne przeciąganie liny i to, że FIA uderza w taki sposób teraz w Formułę 1, może być elementem po prostu całej tej gry, a w zasadzie raczej na pewno jest elementem tej gry, choć ta gra wygląda dosyć przeciętnie, jak mielibyśmy oceniać takie strategiczne ruchy ze strony FIA. Szkoda trochę, że to tak wygląda. Oczywiście ciekawie z punktu widzenia newsowego i tego, co się dzieje, ale myślę, że dla sportu lepiej byłoby, gdyby po prostu panowała, no nie idealna harmonia, bo takiej pewnie nigdy nie będzie, ale żeby po sobie jednak pojedyncze osoby aż tak bardzo nie cisnęły w tych stosunkach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak to w najbliższych też dniach tak naprawdę będzie wyglądało. Czy Mercedes jakimś oświadczeniem kolejnym zakończy te sprawy, czy FIA jeszcze się do tego jakoś odniesie, czy to pójdzie w ogóle do sądu. Bardzo jestem ciekaw. Ciekawie też było, słuchajcie, na gali FIA. To jest taka gala, która kończy sezon. Odbierają tam nagrody kierowcy różnych kategorii. Odbierał nagrodę Max Verstappen, odbierał Kacper Sztuka na przykład, który też tam szalał i z różnymi kierowcami Formuły 1 sobie zdjęcia zrobił. Super było na to patrzeć. Kacper uhonorowany tam oczywiście za zwycięstwo w włoskiej Formule 4. Krzysztof Chłowczyc tam też był, odbierał swoją nagrodę za rajdy terenowe. No ale mieliśmy też małe zamieszanie, słuchajcie, z trofeum Lewisa Hamiltona za trzecie miejsce w tym sezonie. Hamilton, który publicznie na konferencji prasowej przed tą galą skrytykował FIA za te działania wymierzone przeciwko rodzinie Wolfów, zgubił trochę swoje trofeum. Ale nie do końca zgubił, znaczy pierwsza informacja poszła taka, jakiś gość anonimowy, niektórzy pisali, że to jest dziennikarz, ja nie mam pewności, czy to jest na pewno dziennikarz, miał po prostu w opisie takie krótkie słowo dziennikarz piłkarski, ale nie wiemy za bardzo, jaka była prawda, to gość na Twitterze, wrzucił, że ma trofeum Hamiltona u siebie w domu. No i jakby wszyscy się bardzo zdziwili i poszła zatem bardzo szybko informacja, że Hamilton w takim akcie gniewu, po prostu żeby pokazać swój sprzeciw przeciwko FIA, zostawił to gdzieś tam na stole, gość sobie podszedł, to wziął, ale ten gość też twierdził, że Hamilton pozwolił mu wziąć to trofeum. No i zaczęły się słuszne zresztą głosy, że no trochę nie przystoi no zostawiać trofeum, no jakichkolwiek nie masz tych stosunków, no to jednak bierzesz to trofeum z szacunku i tak dalej. Ale Mercedes za chwilę opublikował jak żeby inaczej było, oświadczenie w tej sprawie i napisali, że Hamilton po prostu dogadał się z organizatorami, zostawił to trofeum pod ich opieką, bo tak zwyczajowo jest, że takie trofeum zostawiasz organizatorom takiej gali i oni później ci to wysyłają do siedziby zespołu. No i tak różna komunikacja w tej sprawie nagle się pojawiła. Ten mówi, że Hamilton pozwolił mu to wziąć. Tutaj informacje inne. No i ostatecznie, słuchajcie, stanęło na tym, że ten gość napisał na Twitterze później, że no ja pytałem Hamiltona o to, czy mogę to trofeum wziąć, a Hamilton powiedział, że tak, ale chyba myślał, że ja, ten gość tak pisał, że ja jestem pracownikiem FIA i że zabieram to, żeby to później wysłać. No, w każdym razie skończyło się na trofeum w domu pewnego sympatycznego Azera, a skończyło się też tym, że ten gość ostatecznie usunął Twittera, więc jakby mamy w ogóle bardzo ciekawe zakończenie tej całej historii. To tak w ramach ciekawostki. A teraz pomówimy trochę o nowych przepisach, które wchodzą nie tylko do Formuły 1. Zacznę od Formuły 2 i Formuły 3, bo w przyszłym roku ma być tam wprowadzony przepis dotyczący tego, że jeśli jakiś kierowca w kwalifikacjach przyczyni się do spowodowania czerwonej flagi, patrz na przykład wyładuje w bandę i od razu będzie wywieszona czerwona flaga w kwalifikacjach, to jego czas ma być skasowany. Tak, jego najlepszy czas z danej sesji ma być skasowany. Tak jest teraz w IndyCar i to jest, uważam, sprawiedliwy system. Unikamy sytuacji, w której ktoś jest na pierwszym miejscu w danym segmencie kwalifikacji, wali w ścianę, czerwona flaga, kwalifikacje, ten segment nie zostaje dokończony, bo jest za mało czasu, no ale ten ktoś sobie wchodzi do kolejnego segmentu albo, nie wiem, staje na pole position z tego względu. Byłbym za tym, żeby coś takiego też zawitało do Formuły 1, bo uważam, że jest to bardziej sprawiedliwy system, choć trochę niespodzianek nam na pewno by zabrał. To jest taki przepis w F2. W F3 będzie w przyszłym roku wprowadzony, a w Formule 1 też mamy pewne drobne zmiany. Pierwsza dotyczy tego, jak można przygotowywać samochód na sezon 2026. Przypomnę, wtedy nowe przepisy, nie tylko silnikowe, ale też całe nadwozie w samochodzie Formuły 1 ma się zmienić. No i FIA teraz dodała taki zapis, że nie będzie można tego samochodu sobie sprawdzać w tunelu aerodynamicznym wcześniej niż w roku 2025. Czyli taki Red Bull na przykład, jeśli sobie zbuduje przewagę znowu w kolejnym sezonie, to w połowie 2024 by powiedział, dobra, jakby sezon 2025 przechulamy jeszcze tym samochodem, bo już po prostu jest tak dobry, że spoko, damy radę, a idziemy teraz po prostu jak najbardziej w tunelu w konstrukcji z 2026. No i to jest jakby zrobione po to, żeby trochę wyrównać szanse i dopiero będzie można te prace rozpocząć od sezonu 2025, od roku 2025, tam od 1 stycznia dokładnie, w tunelu aerodynamicznym i w tych obliczeniach CFD. Moim zdaniem całkiem sprawiedliwie. Będzie jeszcze, słuchajcie, zmiana dotycząca tego, że nie będzie już weekendów z tym alternatywnym przydziałem opon. Pamiętacie, były takie dwa weekendy w tym roku, kiedy mieliśmy obowiązek jazdy w danym segmencie kwalifikacji na danych oponach, twarde, pośrednie i miękkie, Q1, Q2, Q3. Mi się to podobało i żałuję, że to zostało zrzucone z przepisów na kolejny sezon. Nie będzie tego w przyszłym roku. Będzie za to więcej testów opon dla Pirelli, także testów na mokrej nawierzchni, po to, żeby sprawdzać jeszcze lepiej opony na właśnie mokrą nawierzchnię. No i też cały czas FIA ma sprawdzać te potencjalne takie zakrycia. Tak to nazwijmy, takie chlapacze do kół w samochodzie Formuły 1, żeby ta ilość wody wypadająca spod samochodu F1 była mniejsza. Zanim przejdę do dwóch jeszcze ciekawostek, czyli Audi, przyszłości Audi i wyścigu w Madrycie, bo jeszcze na moment do tego tematu wrócę, to króciutko o wodorze w motorsporcie, bo może gdzieś Wam mignęła informacja, że Formuła 1, FIA i seria Xtreme, to dotychczas była seria Xtreme E, czyli seria elektrycznych samochodów terenowych. Teraz to będzie Xtreme H, dlatego że te samochody przechodzą na wodór. No i właśnie Formuła 1, FIA i ta seria Xtreme H będą razem teraz pracowały nad właśnie rozwojem technologii wodorowej w motorsporcie. Co to oznacza? Bo ktoś mógł to przeczytać i pomyśleć, okej, no to oznacza to, że za chwilę będziemy mieli wodór w Formule 1 i koniec z hybrydami, w ogóle nowa technologia. Nie, spokojnie, silnik hybrydowy moim zdaniem w Formule 1 jeszcze będzie przez naprawdę wiele lat, do 2030 to na pewno, a do 2035 też zakładam, że jednak będzie to technologia hybrydowa. To po co to robią? No po to, żeby ogólnie zbadać możliwość wykorzystywania coraz powszechniej wodorów w motorsporcie, chcą tego wodoru używać także przy tworzeniu całej wyścigowej infrastruktury, przy transporcie, przy logistyce, tak żeby cały motorsport był jeszcze bardziej eko, choć nigdy w pełni eko nie będzie, nie oszukujmy się. Super jest to, że Formuła 1 czy FIA mówią o tym, że nie no, w ogóle zrównoważenie, środowisko i tak dalej, ale jak robimy rozdanie nagród, tu się zgadzam z Hamiltonem, mówi, no i co, lecimy wszyscy do Baku, wsiadamy w 1000 samolotów, lecimy do Baku, a w przyszłym roku rozdanie nagród będzie w Afryce. Więc jakby świetny pomysł, żeby niwelować ślad węglowy. Polećmy do Afryki zamiast siedzieć w Paryżu i gdzie wszyscy mają 100 razy bliżej. No ale dobra, to tak jakby jest to spora hipokryzja, jeśli chodzi o podejście do ekologii. W każdym razie wodór na razie w Formule 1 spokojnie. Ale właśnie w Xtreme H ten wodór ma być używany. No i to też jest po prostu dobre jakby wizerunkowo dla FIA, dla Formuły 1, żeby pokazywać, że my działamy cały czas właśnie po to, żeby jakby też cały tam ten całą gałąź transportu, w ogóle logistyki też wspierać, jeśli chodzi o przejście na takie bardziej zrównoważone paliwa. Ale to pytanie też w ogóle, w którą stronę cała motoryzacja pójdzie, bo wiele krajów idzie mocno w elektryfikację, ale to nie jest tak, że cały świat i to nie jest tak, że wszyscy są super zadowoleni z tego, w jaką stronę to idzie, bo już widziałem głosy poszczególnych szefów, poszczególnych koncernów motoryzacyjnych, którzy mówią, że może troszkę powinniśmy się uspokoić z tą elektryfikacją, bo nie wiadomo, czy jesteśmy wszyscy na to gotowi. Nie wiem, czy słychać, jak Felga chrapie obok mnie, ale właśnie rozchrapała się całkiem nieźle. Dobra, słuchajcie, dwa ostatnie tematy. Wyścig w Madrycie. Ciekawa wypowiedź szefa Senatu FIA i jednocześnie człowieka, który jest szefem Hiszpańskiej Federacji Samochodowej. Pamiętacie, kilka dni temu mówiłem, mnóstwo hiszpańskich mediów, media brytyjskie, niemieckie, wszystkie pisały, że no wyścig w Madrycie za chwilę tak naprawdę zostanie potwierdzony, wyścig półuliczny, nowe Grand Prix od sezonu 2026. A tu wychodzi prezes Hiszpańskiej Federacji i mówi, hola, hola. Wy to jeszcze, wy, czyli organizatorzy potencjalni tego wyścigu, wy nawet się jeszcze do FIA nie zgłosiliście, wy nawet do Hiszpańskiej Federacji jeszcze się nie zgłosiliście. Tam jeszcze bardzo dużo brakuje, jeśli chodzi o cały proces, więc spokojnie, to wcale nie jest nic pewnego. No i dodał jeszcze, że to nie jest tak, że jest tylko jeden projekt takiego wyścigu. On wie, że są jeszcze dwa inne od innych potencjalnych organizatorów, więc na razie pokazał takie pomarańczowe światło. Spokojnie, to wcale nie jest nic pewnego. Ciekawe, zaskakujący zwrot akcji, bo to źródła wszystkie były bardzo mocne i w hiszpańskich mediach to w zasadzie byli pewni, że no tak, ten wyścig się odbędzie. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie w najbliższych dniach. Wiemy natomiast, co planuje Audi, bo pojawiły się plotki wraz ze zmianą prezesa Audi. Został nim Gernot Dülner, który ponoć nie jest miłośnikiem wielkim motorsportu. No i pojawiły się informacje, że Audi może rozważać odejście od tego projektu Formuły 1. Audi ma się pojawić w F1 w 2026 roku. No i już swój silnik zaczęli tworzyć, już zatrudnili ludzi, już nad tym silnikiem pracują. Ale według Manager Magazine, ale nie tylko, o czym zaraz powiem, na ostatniej konferencji zarządu szef rozwoju Audi miał powiedzieć, że z Formuły 1 nic się nie zmienia, że nie rozważają wycofania się i według dziennikarzy też Automotor Sport nowy prezes jest za kontynuowaniem projektu i niedługo w tej sprawie ma sam się publicznie wypowiedzieć, więc czekamy na takie publiczne i oficjalne potwierdzenie tego, że Audi spokojnie zostaje w Formule 1. Mam nadzieję, że tak będzie, bo szkoda byłoby tracić taką markę. Na dziś ode mnie to wszystko. Za parę dni zapewne widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Cześć, cześć.